Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Zapraszam na pierwsze wydanie programu w nowym roku, a program upłynie nam na przyglądaniu się, jak różne kultury porządkują czas, nadają znaczenia codziennym gestom i opowiadają historie o sobie samych. I choć w naszej części świata nowy rok już się rozpoczął, to w Chinach dopiero nadchodzi moment symbolicznego otwarcia nowego cyklu według kalendarza księżycowo-słonecznego. Chiński Nowy Rok, nazywany także Świętem Wiosny, potrwa 15 dni i w tym roku przypada on na rok ognistego konia. Znak kojarzony z energią, ruchem, niezależnością i zmianą. To będzie czas rodzinnych spotkań, dawnych legend, rytuałów zapisanych w kuchni, języku i sztuce, ale też będzie to okazja, by spojrzeć na świat z innej perspektywy. I dziś porozmawiamy o znaczeniach chińskiego Nowego Roku, jego symbolice, ale zajrzymy również do Patagonii, śladem reporterskiej wyprawy rowerowej, a na koniec zatrzymamy się przy alfabecie Braille'a i o dostępności kultury dla osób niewidomych dziś porozmawiamy. Jesteście gotowi? No to zaczynamy.
Ciekawi świata.
Of swastikas in my head, plans for everyone.
Choć w naszym kalendarzu Nowy Rok już za nami, to w Chinach jego początek dopiero się zbliża. Chiński Nowy Rok, zwany także Świętem Wiosny, rozpocznie się 17 lutego i potrwa 15 dni. To jest czas oparty na tradycyjnym kalendarzu księżycowo-słonecznym, który jest pełen symboliki, rytuałów i znaczeń, które sięgają tysięcy lat wstecz. O tym, jak Chińczycy witają nowy cykl, co oznaczają świąteczne zwyczaje i jak odczytywać je poza egzotycznym kontekstem, opowie nam dziś Kamil Burkiewicz, dyrektor Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawia z nim Gosia Michalska.
Dzieli nas półtora miesiąca już od świętowania chińskiego Nowego Roku, którego nadejście wyznacza chiński kalendarz lunarno-solarny. Ten kalendarz ma swoją długą historię, którą możemy śledzić aż do czasów pierwszych chińskich dynastii, kiedy to zaczęto w dni, miesiące i inne jednostki czasu wyznaczać za pomocą zbioru 12 ziemskich gałęzi i 10 niebiańskich pni, symbolicznych elementów, zjawisk, które spajają naszą rzeczywistość.
Mamy też ten czas, który nas dzieli, ale oprócz tego dzieli nas też trochę podejście do tego nowego roku. W Chinach świętuje się je bardziej hucznie, czy tak to możemy określić?
Myślę, że w tym względzie wiele nas łączy i kulturę w szeroko pojętą zachodnią i daleko wschodnią, istotą najważniejszych świąt w roku, a więc przejścia w nowy, ważny cykl w życiu człowieka, jest często łączenie się, gromadzenie się rodzin i wspólne świętowanie, zabawy, czasami bardzo huczne, a czasami polegające na przygotowywaniu tradycyjnych potraw, cieszeniu się własnym towarzystwem i przeżywaniu końcowo-rocznych wzruszeń.
Czy w Chinach nie jest to takie bardziej uduchowione?
To zależy od miejsca, gdzie te obchody trwają. Chiny nie są jednolitym zupełnie organizmem państwowym i kulturowym. Mamy podział na północ, południe, gdzie na północy najczęściej Nowy Rok obchodzi się w gwarze i w dźwiękach ognia sztucznych. Na południu czasami także ludzie gromadzą się w świątyniach, na targach świątynnych, chociaż te różnice czasami zacierają się i polegają na istocie święta, o której przed chwilą powiedziałem, czyli w spotykaniu się rodzin, wzruszeniach, czasami też kłótniach, dyskusjach, czyli w tym wszystkim, z czym kojarzymy także święta w Polsce czasami.
Święto Nowego Roku jest utożsamione za każdym razem z jakimś zwierzęciem. Tym razem z jakim i dlaczego tak?
Każdy rok jest kojarzony z zwierzętami tak zwanego chińskiego w zodiaku. Jest 12, tak samo jak 12 ziemskich gałęzi, do których przyporządkowane są poszczególne zwierzęta. W roku 2026 tym zwierzęciem, które zawładnie nowym rokiem, jest koń, także przyporządkowany do jednego z 5 żywiołów, a konkretnie do ognia. Ogień to nieposkromiony żywioł, to energia, to siła, to duży potencjał, ale ogień to jednocześnie energia trudno poskramialna, względem której trzeba być ostrożnym, trzeba zachować cierpliwość, aby sobie z nią poradzić i wykorzystać jej jakże duży potencjał. No i to jest zapowiedź i przepowiednia kolejnego roku. Jak powinniśmy go potraktować?
To jak są wybierane i zwierzęta, i żywioły? Czy to jest w danej kolejności chronologicznej?
Zwierzęta przejmują kolejne lata zgodnie z porządkiem 12 ziemskich gałęzi. Ich kolejność jest ustalona, trwała. Podobnie w 5 żywiołów, które wzajemnie albo pozytywnie na siebie działają, albo wzajemnie osłabiają. W tym przypadku mamy ogień, który wchodzi w nie do końca zdefiniowane relacje z ziemią, a poprzedni już stał pod znakiem ziemnego węża.
Koń czego jest symbolem?
Koń to podobnie. Również zwierzę ważne w historii Chin i kulturze jest traktowane pozytywnie. Stąd też 26 rok możemy traktować jako ten, który daje duże szanse. W zależności od tego, jak te szanse wykorzystamy, z odpowiednim nastawieniem. Z końmi zresztą językowo wiążą się w języku chińskim liczne przysłowia i skojarzenia z galopem i siłą, którą reprezentują.
Z Kamilem Burkiewiczem, dyrektorem Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, spotkamy się już za chwilę.
Yes, I would. If I could, I surely would. Mm-hmm. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.
曾怕失去太多，走过。
Nowy Rok to także język symboli zapisany w kuchni. Potrawy serwowane podczas świąt nie są przypadkowe, bo mają one przynosić szczęście, dostatek i pomyślność w nadchodzących miesiącach. Proszę zatem usiąść wygodnie. Wracamy do naszego tematu związanego z chińskim Nowym Rokiem.
Ciekawi świata.
Sajgonki symbolizujące nowy początek, Niangao, kleisty placek ryżowy oznaczający rozwój i awans, a także wiele innych dań, których nazwy i kształty mają znaczenie, pojawią się za chwileczkę w naszej kolejnej rozmowie. O noworocznej kuchni, ale też o tym, jak jedzenie staje się nośnikiem tradycji, opowiadają dziś znawcy chińskich zwyczajów. Zapraszam na kolejne spotkanie z Kamilem Burkiewiczem, dyrektorem Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym rozmawia Gosia Michalska.
To, o czym jeszcze warto wspomnieć, że w ramach przygotowań do obchodów każdego roku przyjęcia nowego cyklu kupuje się albo należy wybrać się na specjalny targ tak zwanego Nienhuo, czyli w noworocznych towarów. Na takich targach, które otwierają się już kilka tygodni nawet czasami przed obchodami nowego roku, oferują sprzedawcy najczęściej czerwony, bo czerwony jest symbolem kolor pomyślności i szczęścia, ozdoby w wycinanki, czy to w kształcie koni, czy jeszcze bardziej są to zwoje z sentencjami noworocznymi. No, takie wyjście na targ, zakup ozdób rozmaitych znajduje często swój finał w przyozdabianiu drzwi wejściowych do domostw lub też ich wnętrz.
Czy więcej jest takich tradycji?
Tutaj pewnie także skojarzy sobie pani z pewnymi naszymi zwyczajami. Przed przyjęciem nowego roku należy posprzątać swoje obejście, swoje otoczenie, przygotować je, aby wszystkie tak zwane stare rzeczy wyrzucić i przygotować się na powitanie nowego. Do przygotowań pozostałych oczywiście należy też zakup, zgromadzenie, przygotowanie składników tradycyjnych potraw, później ich gotowanie i wszystkie te potrawy albo reprezentują tradycje związane z nimi, czy też czasami także, ale już rzadziej, mogą zawierać pewne elementy współczesności, nowoczesności i małych modyfikacji.
A jak wygląda przebieg w takim razie chińskiego Nowego Roku?
Te najczęściej w gronie rodzinnym zaczynają się od wigilii, od wieczornej kolacji, polegającej na zastawieniu stołów rozmaitymi potrawami. Na północy częściej są to chińskie pierożki, które pewnie część z Państwa kojarzy z chińską kuchnią. Więc rodziny zbierają się wokół stołów, zgodnie z założeniami prowadzą serdeczne rozmowy. Czasami te rozmowy polegają na niewygodnych pytaniach. Pojawiają się pytania, a kiedyż to znajdziesz sobie partnerkę, czy kiedy możemy spodziewać się wnuków. Nie są to najczęstsze rozmowy, ale czasami i takie można usłyszeć. Wieczór polega na wspólnej kolacji. Uczestniczą w nim dzieci naturalnie i one mogą liczyć na prezenty. No i w dalszej kolejności całe grono czeka po kolacji już na czas, kiedy już nastaje nowy rok. I tak oto mija pierwszy dzień świąt. Kolejne, które czasami polegają na wzajemnym odwiedzaniu się przez sąsiadów i członków rodzin. Tych dni kolejnych jest kilka. Cały cykl obchodów chińskiego Nowego Roku kończy się dopiero 15 dnia pierwszego miesiąca chińskiego kalendarza i jest nazywany świętem lampionów.
Czy możemy powiedzieć, że to jest to najważniejsze święto dla Chińczyków?
Zdecydowanie. Jest to najważniejsze święto w ciągu roku, zamykające i otwierające jakże istotne życie człowieka, symboliczny cykl. Poza tym o tyle jest ważny, że jest jednym z najdłuższych okresów, kiedy wszyscy mogą cieszyć się wolnym od pracy. To jest 8 dni. Przy okazji należy uważać, a może szczególnie ci, którzy planują podróże i wizyty w Chinach, właśnie w tym czasie mogą następować problemy z wielkim obciążeniem środków komunikacyjnych, bo Chińczycy w tym czasie dużo podróżują, by spotkać się ze swoimi rodzinami. No i mamy także dłuższą przerwę w funkcjonowaniu w handlu, komunikacji. Chiny niemalże zasypiają na ten czas i budzą się dopiero po obchodach i po tym dużym odpoczynku, którym cieszą się mieszkańcy państwa środka.
Wokół chińskiego Nowego Roku krąży wiele legend, a najbardziej znaną jest historia o nefrytowym cesarzu, który zaprosił wszystkie zwierzęta na wyścig, aby ustalić ich kolejność w zodiaku. Wygrał szczur, przegrywając świnia, a koń, patron tego roku, zajął 7. miejsce. Dawne opowieści wciąż są obecne w codziennym języku i symbolice chińskiej kultury. Przypominam, w tym roku obchodzimy rok ognistego konia. Naszym gościem był Kamil Burkiewicz, dyrektor Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Materiał przygotowała Gosia Michalska. A już za moment przeniesiemy się do Ameryki Południowej, a konkretnie do Patagonii. Thank you.
gwiazdką z nieba. Rozpalimy nasze dni. Topnieje śnieg już kra na rzekach. Wiosna przyjdzie.
Ciekawych świata tym razem przenosimy się do Ameryki Południowej, na pogranicze Argentyny i Chile. W Patagonii trwa, przypomnę, właśnie teraz 6. etap reporterskiej wyprawy Dzienniki Rowerowe Ameryka Południowa. To jest projekt, który łączy podróż, reportaż i osobiste historie uczestników. A jedną z nich jest Agnieszka Grudowska. Podróżniczka zakochana w Afryce, która Nowy Rok witała już w wielu miejscach świata, a dziś bierze udział w tej południowoamerykańskiej sztafecie. Z podróżniczką rozmawiał Marek Wolski.
Jak wyglądało powitanie Nowego Roku w sercu Afryki? Gdzie pani ten Nowy Rok miała okazję witać? I czy to powitanie w jakimś zakresie przypomina w ogóle nasze europejskie, czy jest to zupełnie inne doświadczenie?
To zakończenie roku, to myślę, że w każdym kraju, w każdej kulturze dziś ma jakiś symboliczny wymiar i ważny, i podsumowujący, i otwierający, także w każdym miejscu oczywiście jest obchodzone. Niektórzy bardziej rodzinnie, niektórzy bardziej imprezowo. No ja miałam przyjemność w kilku miejscach spędzać Sylwestra podczas wypraw rowerowych. To troszkę wygląda tak, że gdzie się dojedzie, tam ten Sylwester wypada. I zwykle to też daje możliwość obserwacji, co się dzieje na prowincji, w takich miejscach, nie wiem, nieturystycznych, nieprzygotowanych, bo ludzie zwykle w takich miejscach to celebrują. No oczywiście w każdym miejscu jest inaczej, albo pieką barana, albo robią wielką imprezę i różnie to wygląda. W sercu Afryki tak naprawdę to chyba, takie mam wspomnienie największe, a najbardziej ciekawe z Angolii. Byłam ekipą Afryki Nowaka i spędzaliśmy właśnie tego Sylwestra w Angolii. I żeśmy wtedy byli na misji u takiego też księcia Angolejczyka. Urządzili wielką imprezę, wielką kolację. Było pieczone jagnię i zabawa, i tańce afrykańskie, takie bardzo, bardzo wesołe. No natomiast myślę, że właśnie ta taka symbolika zamykania starego i otwarcia na nowe jest obecna wszędzie i to jest takie bardzo wspólne, łączące doświadczenie, budujące i fajne. Bardzo polecam.
A jakie może dźwięki, zapachy, obrazy najczęściej, najbardziej pani kojarzą się z afrykańskim Nowym Rokiem? Czy jest właśnie coś, do czego pani wraca, gdy o tym myśli?
Moja pierwsza w ogóle podróż, taka daleka, rowerowa, byłam bardzo młoda. Wtedy pojechałam na 5 tygodni do Malawi. Ta podróż jakoś bardzo mnie jakoś zmieniła i jakoś mi się przestawiły priorytety w głowie. I Afryka mi się kojarzy z takim rytmem i zapachem i dźwiękiem Matki Ziemi. Tam naprawdę ta ziemia ma inny zapach.
Teraz wita Pani Nowy Rok w towarzystwie uczestników dzienników rowerowych. Gdzie dokładnie się Państwo znajdujecie i co w najbliższych dniach przed Wami?
Tak jest. W tej chwili jesteśmy w San Martín de los Andes, jeszcze w argentyńskiej tej Patagonii, już taka środkowa tej Patagonii powiedzmy. I wracamy w tej chwili na stronę chilijską i już do końca będziemy jechać przez Chile aż do Los Angeles. Nie Los Angeles, tylko Los Angeles. No i wracamy teraz, przyjeżdżamy przez granicę chilijską, także takie mamy najbliższe plany.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Życzę wielu wrażeń, nie tylko w tej wyprawie rowerowej, ale w ogóle w nowym roku.
Bardzo dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam się też, dużo zdrowia i wspaniałych przygód dla wszystkich słuchaczy.
Naszym gościem była podróżniczka Agnieszka Grudowska, która, jak słyszeliśmy, dzięki pasji do poznawania świata na rowerze, miała okazję witać Nowy Rok w wielu miejscach na świecie. A przypomnę, Agnieszka Grudowska bierze teraz udział w reporterskiej sztafecie pod nazwą Dzienniki Rowerowe Ameryka Południowa. Materiał przygotował Marek Wolski. Oznacza spektakularne odkrycia, bo czasami to po prostu zmiana perspektywy i takie uważne bycie w drodze. Już za chwileczkę w Ciekawych Świata zatrzymamy się przy temacie, który przypomina, że świat można poznawać nie tylko wzrokiem.
Ciekawi Świata.
Światowy Dzień Braille'a już jutro, 4 stycznia. I to jest dzień rocznicy urodzin twórcy alfabetu dotykowego dla osób niewidomych i słabowidzących. Louis Braille stracił wzrok w dzieciństwie i stworzył system, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą być niezależne. Mitem jest jednak, że tym alfabetem potrafi posługiwać się każda osoba z daną dysfunkcją. Z osobą niewidomą od dziecka rozmawia Gosia Michalska.
Kiedyś pamiętam w Parku Łazienkowskim była taka wystawa właśnie rzeźb i ja dotykałam i zawsze nie wiedziałam, co to jest. Patrzę na dół, o, opis w Braille'u i mi się od razu wszystko tak olśniło mnie, nie? Aleksandra Stenka, przewodnik na Niewidzianej ulicy. W zerówce, czy nawet w przedszkolu uczyli mnie pisać na maszynie jakieś kropki na początku, a potem już litery, nie? Moja mama też trochę właśnie naciskała na płynne czytanie, za co jej bardzo dziękuję.
Pytanie, jak teraz w dorosłym życiu ci to pomaga?
Potrafię odczytać na przykład to, co jest na lekach. Nie muszę tego skanować telefonem, robić mnóstwa zdjęć, czy też w tramwaju, jak nie wiem, gdzie jest guzik. Znajdę Braille'a i zaraz wiem już, co, gdzie, jak, tak? Na dworcach, jak jest Braille przy schodach, to też mi to pomaga, bo mniej więcej wiem, gdzie, jaki peron jest. Czytałam kiedyś książki w Braille'u, ale teraz to już bardziej tak w telefonie używam do e-booków tych takich aplikacji. I nie muszę tego wszystkiego dźwigać, bo Braille też musi się mieścić pod opuszkiem palca, tak? Jego nie zwiększymy, nie zmniejszymy.
Na czym polega czytanie Braille'em?
Lewa ręka i prawa układa się na książce. Znak dużej litery to wiadomo, że jest początek zdania, tak? I lewa ręka, przynajmniej ja tak robię, przesuwa się i czyta, a prawa kontroluje, że jest koniec linijki.
To jak odróżnić, kiedy jest duża litera, kiedy jest mała litera, kiedy kropka, znak zapytania?
Też mamy, tylko tym się różni początek zdania od tego, że właśnie jest ten znak dużej liter. Są dodatkowe dwie kropki przed literą.
To jest też dla ciebie już taka codzienność na tyle prosta, że kiedy używasz Braille'a, to potrafisz to tak odczytać szybko, czy potrzebujesz chwili zastanowienia?
To zależy, czy są punkty powycierane, czy nie. Punkty powycierane to są takie punkty, które no bardzo słabo w ogóle czuć pod palcem.
Czy osoba, która widzi, byłaby w stanie się nauczyć Braille'a? Czy to jest w ogóle możliwe?
Znaczy, palcami czytać się nie da, ale wzrokiem moja mama, pamiętam, że jak sprawdzała moje lekcje w domu, znaczy bardziej czytała jakieś rzeczy ze mną, no to czytała wzrokiem.
Nie we wszystkich miejscach jest odczyt do Braille'a. I czy uważasz, że powinno być w większej ilości miejsc?
Powinien być na przykład w urzędach. Idę do toalety, to ja nie wiem, czy do męskiej, czy do damskiej. Powinno być na jakimś słupie, na przykład przy przystanku, żebym wiedziała, w którym kierunku jest to przystanek.
W Poznaniu, gdzie na przykład mamy?
W Poznaniu. Na pewno jest na makieta na Przydworcu Zachodnim. Do końca to nie wiem, bo mieszkam we Wrocławiu i dojeżdżam.
Dojeżdżając z Wrocławia w pociągu są na przykład miejsca, gdzie jest Braille?
Jechałam takim wagonem bezprzedziałowym i w wagonach bezprzedziałowych są. A propos kolei, to kocham kolej.
Gdzie w kolejach jeszcze jest w takim razie Braille? Albo w okolicach kolei, na dworcach?
Na dworcach bardzo często. To na przykład przy schodach. Jest napisane peron piąty albo wejście do antresoli.
Czy będąc osobą niewidomą, uważasz, że możesz poznać dobrze ten świat? Na przykład dzięki Braille'owi?
Myślę, że tak. Jakby były w muzeach na przykład kolejowych, tyflografiki to kolejowe, czy też właśnie pod tymi tyflografikami byłyby opisy w Braille'u, co to dokładnie jest, to ja bym była zachwycona.
Dla wielu osób niewidomych i słabowidzących sztuka również może być przestrzenią relaksu i kontaktu z kulturą. Przykładem jest tyflografia, czyli dotykowe odwzorowywanie obrazów. Prace inspirowane twórczością Gustawa Klimta można oglądać i poznawać również dotykiem do połowy stycznia na Niewidzialnej ulicy w Poznaniu. Materiał przygotowała Gosia Michalska. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Ciekawych Świata. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na kolejne wydanie naszego programu. Do usłyszenia, Joanna Divina.
Ciekawi Świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.